Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch, a właściwie ruski agent, no bo to już jakby oczywistość, prawda? Prawica w Polsce to są ruscy agenci. No, od czasu do czasu tam z sekretariatu pana Putina z Kremla dzwonią do mnie i mówią, co ja mam mówić. Przypominają mi, co powinienem mówić. I oczywiście tam raz na miesiąc dostaję jakiś gruby czek, grubą forsę na konto i no i jeżdżę Bentleyem, rozbijam się po Warszawce i jest mi dobrze. Tak jest. No więc to jeśli chodzi o to, jakim ja jestem agentem Moskwy. Bo tak nazywają takich ludzi jak ja, którzy mają inne zdanie, a przede wszystkim pisiacy. A teraz dam tym wszystkim biednym durniom kolejną pożywkę dla ich bezmózgowia, a mianowicie będę cytował coś, czego znaczy będę cytował artykuł, zresztą polecam Państwu w dużym stopniu. Czyli gdybym tak miał mierzyć uczciwość tego artykułu w obszarze 100 punktów, to powiedziałbym, że tak do 75 to spokojnie. Spokojnie mógłbym o nim powiedzieć, że 75 punktów bym mu dał za uczciwość temu artykułowi, albo napisała go pani. No ale chciałbym zwrócić Państwu uwagę. No tak, zatrzymałem się w miejscu, w którym zacznę od środka, dosłownie od środka. Mowa o relacjach amerykańsko-chińsko-japońskich. Jak to Amerykanie rozgrywali Japonię przeciwko Chinom i odwrotnie. Cytuję dosłownie akapit ze środka. Jest to też czas, w którym przemysł japoński stanowi już bardzo wyraźne zagrożenie, czy w latach 90-tych, 2000-tych, realne zagrożenie dla produktów amerykańskich, dlatego USA zdecydował się grać Chinami przeciwko Japonii. Z uwagi na relacje gospodarcze następuje zmiana paradygmatu polityki Waszyngtonu względem Tokio, co znajduje odbicie we wspomnianych wyżej porozumienia z lat 85-87, które poważnie utrącają ekspansję firm japońskich i przyczyniają się do zapaści gospodarczej tego kraju z lat 90-2000. Zdając sobie sprawę ze zmiany architektury relacji gospodarczych, Japonia zbliża się do Chin, co znajduje odzwierciedlenie w udzielonej od 1978 roku pomocy rozwojowej ODA, Official Development Assistance, a od 2006 był to kluczowy instrument polityki względem Pekinu. To jest cytat z artykułu, z analizy, z czegoś naprawdę poważnego. A wiecie Państwo skąd? Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego. Amicius Europa. Tak, naprawdę. Ja naprawdę to. Znaczy, ja tą fundację znam od dawna. 10 lat to minimum. Autorką tej publikacji jest w biuletynie Opinie FAE numer 16/2014 Elżbieta Daszkowska. I tytuł tegoż opracowania: USA, Japonia, HRL, trójkąt zależności gospodarczych w Azji Południowo-Wschodniej. No tak, ja tak nie typowo zacząłem, nie od przedstawienia tego wszystkiego, co powinienem powiedzieć na początku, ale zatrzymałem się w pewnym momencie na czytaniu i nie chciałem utracić tego akapitu, który Państwu przedstawiłem. Otóż, jak powiedziałem, To jest rzecz czysto polityczna oczywiście. Znaczy artykuł czysto polityczny, nie mający wiele wspólnego z gospodarką. Tutaj raczej sprawy gospodarcze są traktowane jako element gry politycznej. Ten akapit, który Państwu przeczytałem, z tego akapitu wyraźnie to widać. Jest to artykuł, polecam, bo to, wiecie Państwo, 75% w moim przypadku, to jest naprawdę dużo, a już jeśli chodzi o tego zapijaczonego chwacha, to już naprawdę aż nadto. Polecam, ponieważ ta pani przedstawia chronologię relacji amerykańsko-japońsko-chińskich. Może, znaczy, dużo powiedziane, ale no niech będzie. To jest, nie zapomnijcie Państwo, 14 rok. Więc jeszcze z obszaru, kiedy nie było mowy o takiej agresji amerykańskiej na Chiny, jaka ma miejsce. To jest tym bardziej ciekawe, właśnie dlatego, żeby pokazać, że ta pani pokazuje, jak to wszystko wyglądało w czasie od powojnia. Tutaj dwa pierwsze olbrzymie podtytuły to tak: Układ Sił Gospodarczych USA, Japonia w latach 45-71, a później lata 71-85, zwiastunem dalszych napięć w linii USA-Japonia. Tutaj pozwólcie Państwo, że zacytuję również pewien akapit. Początek lat 70. XX wieku był czasem, kiedy rozpoczęła się swego rodzaju nagonka na produkty japońskie, będące konkurencyjne tak jakościowo, jak i cenowo. Słyszycie Państwo? Początek lat 70. w Stanach Zjednoczonych. Wybuch kolejnych szoków naftowych się rzeczy przekładał się na wzrost kosztów produkcji w wielu państwach, zaś Japonia wyszła z tej sytuacji niejako obronną ręką, ponieważ od dłuższego czasu prowadziła badania naukowe nakierowane na masową produkcję surowcowo oszczędną w przemyśle. W rezultacie wyroby japońskie zaczęły stanowić realną konkurencję i wiele z krajów zaczęło nakładać podatki na wyroby made in Japan. Skąd my to znamy? Tak. Proszę Państwa, kolejny duży podtytuł: Zmiana układu sił gospodarczych w Azji Południowo-Wschodniej, zbliżenie USA z Chinami kosztem Japonii w latach 72-95. To jest od czasu początku prezydentury Nixona, kiedy doszło do zbliżenia USA z Chinami. Proszę miłych Państwa, dalszy zwrot w kierunku Pekinu, polityka administracji Billa Clintona i Obamy. Dlaczego ja mówię, że ten artykuł jest bardzo polityczny? Otóż problem polega na tym, że w mojej opinii, oczywiście tylko w mojej opinii, ten artykuł z 14 roku, pamiętajcie Państwo, to nie jest nic robione na zamówienie bieżące. Ten artykuł z 14 roku pokazuje część prawdy na temat tych złożonych relacji tych państw. I tutaj na razie, znaczy wtedy wówczas, w 14 roku, nie było jeszcze Stanów Zjednoczonych w tej takiej żydostwa międzynarodowego, co za tym idzie, w te takie bezpośrednie odbicie polityki polskiej. Natomiast, przepraszam, ja jednak zaprezentuję Państwu wnioski, bo to, że to jest artykuł polityczny, to jest oczywiste. Zobaczycie Państwo sami. Natomiast, jeśli ci, którzy przeczytają, natomiast dla tych, którzy, w większości, którzy nie przeczytają, ja zaproponuję wnioski tej pani. Z samego końca. Cytuję. Działania administracji amerykańskiej wyraźnie wskazują, że obszar Azji i Pacyfiku wciąż odgrywa istotną rolę w polityce zagranicznej Waszyngtonu. A w tej chwili można powiedzieć, to tylko przede wszystkim. Przy czym obecnie USA nie ograniczają swojej obecności w tym regionie tylko do kwestii kontroli militarnej. Jak to, czyli w dalszym ciągu jest kontrola militarna. Jak to miało miejsce zaraz po II wojnie światowej. Wraz z tym postępującymi zmianami w stosunkach międzynarodowych, patrz pogłębiający się deficyt na bilansie handlowym USA, uwarunkowania gospodarcze odgrywają już dominującą rolę i należy zakładać nasilenie się tego trendu. Po drugie, polityka monetarna, to znaczy polityka niedowartościowania swojej waluty, była jednym z bardziej skutecznych narzędzi polityki gospodarczej, która przyczyniła się do handlowej ekspansji Japonii. Polityka monetarna, czyli niedowartościowanie swojej waluty. A to jest to, co się dzisiaj przyczepia Chinom. Trzeba przyznać, cytuję, że od końca lat 70. XX wieku do chwili obecnej Chiny stosują tą samą metodę rozwoju gospodarczego, znaczy bardzo aktywna polityka proeksportowa. W 14 jeszcze tak było, natomiast teraz już nie. Kolejny punkt tych wniosków. Wraz z otwarciem gospodarki Chin na świat ulega zmianie model międzynarodowego podziału pracy, zgodnie z którym to państwo środka produkowało masowo wyroby nie wymagające specjalizacji ani wysokiej kwalifikacji siły roboczej, tak zwanej low tech, a Japonia była liderem w branży high tech. W efekcie pogłębiających się procesów integracyjnych w obszarze Azji Południowo-Wschodniej, ASEANu, dochodzi do zbliżenia na linii Pekin-Tokio i intensyfikacji współpracy gospodarczej między wymienionymi partnerami. No, bardzo odważne stwierdzenie z roku 14. Przepraszam, ale ja mam dobrą pamięć. Nie, tutaj oczywiście się zupełnie nie zgadzam. No ale cóż, a kolejny punkt tych wniosków. USA tolerowały obrany przez Tokio model rozwoju gospodarczego do momentu, gdy wyroby japońskie nie zaczęły stanowić realnego zagrożenia dla produktów amerykańskich. Czyli to początek 70. lat XX wieku. Powtarzam jeszcze raz. USA tolerowały przez Tokio wybrany model rozwoju gospodarczego do momentu, do którego wyroby japońskie nie zaczęły stanowić realnego zagrożenia dla produktów amerykańskich. To jest początek 70. lat. Teraz mamy drugiej dekady 2000 lat i mamy dokładną powtórkę z rozrywki, tylko że w przypadku Chin. A w momencie, kiedy USA do pewnego momentu tolerowały ten model rozwoju gospodarczego Chin, ale gdy wyroby chińskie nie zaczęły stanowić realnego gospodarczego, gdy wyroby chińskie zaczęły stanowić realne zagrożenie do produktów amerykańskich, zaczęła się wojna. No to już właśnie to mamy teraz. A ja to oczywiście, co powiedziałem, to zdanie przed chwilą, no to jest jakby parafraza tego zdania, które przeczytałem z tych wniosków. Tylko zastąpiłem japońskie, zastąpiłem chiński. I cytuję dalej. To jest ten sam punkt tych wniosków. Od tamtego czasu gospodarka kraju kwitnącej wiśni ustawicznie napotyka na przeszkody w dostępie do rynków krajów wysoko rozwiniętych. Ogłoszenie przez Tokio stosowania wers. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wyrobów Made in China, jednakże z uwagi na wstępujący proces deindustrializacji krajów Europy Zachodniej i przystąpienie Chin do WTO, nie można obecnie zastosować skutecznych metod ochronnych. USA stały się niejako zakładnikiem HRL z uwagi na rozmiary zadłużenia zewnętrznego wobec Pekinu. Ciekawe, prawda? Znaczy, to jest wszystko prawda. Tak to jest, że Chińczycy postąpili zdecydowanie mądrzej niż Japończycy. Po prostu wyciągnęli wnioski z amerykańsko-japońskiej lekcji. I ostatni wniosek ukształtowane powiązania gospodarcze w obszarze Azji Południowo-Wschodniej, to znaczy eliminacja dolara amerykańskiego jako waluty rozliczeniowej, stawia pod znakiem zapytania przyszłość waluty amerykańskiej jako jednej z głównych walut świata. Utrata tego statusu bezpośrednio przełoży się na deprecjację USA jako obecnego gospodarczego hegemona świata. To były wnioski z tego naprawdę długiego eseju, z tego elaboratu, w którym ta pani, jak sądzę, chciała pokazać, iż reakcja Ameryki, reakcja USA, elit USA amerykańskich na rosnącą potęgę gospodarczą Japonii była taka, a nie inna, jakby pokazała to, co się rzeczywiście działo, i stwierdziła, i ten tekst pokazuje, że USA zamierzały. Teraz mamy rok 19, więc 5 lat po napisaniu tego tekstu. Dlatego ten tekst jest jakby trochę ponadczasowy. Ja tylko go Państwu prezentuję. Ponieważ chcę pokazać Państwu, że USA już tą drogę przebyły raz. Już raz jedno wielkie państwo azjatyckie udupiły, przepraszam za brzydkie wyrażenie, ale tak to można spokojnie nazwać. Gospodarczo udupiły. Więc tutaj ten artykuł, powtarzam jeszcze raz, pozwala osobom, które myślą, używają głowy do myślenia, pozwala tym osobom, nam, zobaczyć, przyglądnąć się mechanizmom, które wprowadziły w ruch Stany Zjednoczone, aby zniszczyć konkurenta japońskiego. Transponując to na dzisiejsze czasy, ten artykuł pokazuje mechanizmy, które USA po raz wtóry, jeśli nie powiedzieć więcej, ale przynajmniej po raz wtóry, wprawiły w ruch, aby zniszczyć konkurencję chińską. No tylko, że jako, że japońska gospodarka była zdecydowanie bardziej otwarta, znaczy Amerykanie zmusili Japończyków do tego, żeby japońska gospodarka była zdecydowanie bardziej otwarta. Amerykanie zmusili Japończyków do tego, żeby jen był całkowicie wymienialny. No i tutaj to właściwie był początek końca. I dlatego też, gdy od 10 lat przynajmniej mówią o tym, piszą o tym, pisałem wcześniej o tym, że w żadnym wypadku władze japońskie nie mogą, władze chińskie, przepraszam, nie mogą zgodzić się na pełną wymienialność juana, no mam... Mam za sobą historię, to są fakty historyczne. Dobrze by było, żeby ci, którzy chcą wiedzy, których interesuje wiedza, a nie potoczne opinie, zapoznali się z tą opinią pani Elżbiety Daszkowskiej z fundacji tego drobnego pijaczka, dlatego, że ta opinia jest cenna. Ona mówi o faktach. A ja zawsze cenię sobie fakty. Oczywiście ta pani nie stroni od opinii. Zresztą to wszystko jest opinią, to jest biuletyn opinie, prawda? Opinie. Ta, Natomiast ta pani przede wszystkim podaje fakty, na przykład podaje fakty, a ewentualnie później przedstawia swoją opinię. Jest bez wątpienia ta osoba, nie wiem kto to jest, obojętne, ta osoba potrafiła w tym artykule naprawdę zebrać fakty. To mnie najbardziej interesuje. I dlatego, i mimo tego, że ten artykuł został napisany w 2014 roku, jest bardzo, bardzo atrakcyjny do dzisiejszego dnia. Zapraszam Państwa do... Wiecie Państwo, że to robię bardzo rzadko. Zapraszam Państwa do przestudiowania wręcz tego artykułu, tej opinii pani Naszkowskiej z tej fundacji, tego biednego człowieka uzależnionego od alkoholu. Ale to jest bez znaczenia. No. Znaczy mam nadzieję, że to jest bez znaczenia. W każdym razie tutaj będziecie Państwo mieli do czynienia z zalewem informacji. To jest ważne. To jest w naszych czasach, kiedy opinia jest najważniejsza, duża ilość informacji jest po prostu krytycznie ważna. Dziękuję, zapraszam do czytania. Kłaniam się, moje uszanowania.